Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej mam ogromną przyjemność gościć pana Marka Budzisza, analityka do spraw Rosji i spraw i obszaru całego poradzieckiego, postsowieckiego, także dziennikarza i autora wielu książek. Mamy kolejną książkę, która się ukazała na polskim rynku wydawniczym, Pauza strategiczna. Panie Marku, jestem pełen podziwu, że przy takiej aktywności, jaką pan prowadzi, ma pan czas napisać kolejną książkę. Tak, książka rocznie, jak nie więcej, pojawia się na naszym rynku.
Dziękuję. Cieszę się, że docenia pan moje wysiłki.
Doceniam wysiłki, dlatego że rzeczywistość wokół nas robi się, mam takie wrażenie, dosyć ponura. Pierwsze moje pytanie będzie właśnie dotyczyło tego, czy ten świat, który z wieloma instytucjami międzynarodowymi, który miał gwarantować bezpieczeństwo, odchodzi już do lamusa, wracamy do takiej sytuacji XIX-wiecznego świata dyplomacji, że duże państwo będzie wymuszało na małym w sposób bezwzględny, także przez konflikt zbrojny decyzje, czy po prostu ten świat do nas doszedł gdzieś z południa, z Bliskiego Wschodu, z Indochin. Jak pan to widzi?
Wydaje mi się, że my jeszcze nie możemy mówić o jakimś modelu czy sposobie funkcjonowania świata, ponieważ to się dzieje na naszych oczach. W tym sensie, do jakiego punktu dojdziemy, dzisiaj jeszcze w gruncie rzeczy nie wiadomo. Rysuje się tylko kilka takich podstawowych trendów czy tendencji. No już mamy do czynienia po pierwsze z rozmontowaniem całego, nazwijmy to, ekosystemu traktatowo-prawnego, związanego chociażby z polityką rozbrojenia. Rosjanie wystąpili z szeregu konwencji i porozumień, zresztą Amerykanie jeszcze za czasów Trumpa również, uznając, że właśnie Rosjanie ich nie przestrzegają. Tu nie chodzi o to, żeby wskazać, kto jest winny, bo to jest dość oczywiste, że niemało tej winy jest po stronie Federacji Rosyjskiej, która w sposób celowy i taki zaprogramowany naruszała porozumienia traktatowe. Chodzi po prostu o to, że jeżeli nie ma pewnych formuł międzynarodowych, czy formuł, co do których rywale strategiczni zgadzają się, że według tych zasad będą funkcjonować i prowadzić swoją rywalizację, tak jak to było za czasów zimnej wojny, no to wchodzimy w pewien okres gry bez reguł. Te reguły być może będą budowane, ale jeszcze nie wiemy, jakie one będą i kto będzie w tej grze uczestniczył, dlatego że obraz się o tyle komplikuje, że zimna wojna była takim porządkiem bipolarnym. Było dwóch liczących się graczy. Teraz mamy trzeciego gracza, nie mniej, a nawet bardziej istotnego, jakim są Chiny. W rejonie Indo-Pacyfiku, czy szerzej w Azji, w ogóle nie było nigdy żadnych takich przypominających relacje europejskie porozumień traktatowych, więc tutaj też jest jakaś terra incognita. No i jest jeszcze kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Otóż po pierwsze mamy do czynienia z Federacją Rosyjską, czyli z państwem, które w sposób zamierzony i deklaratywny, bo o tym mówią politycy w Moskwie, zamierza rozmontować ten porządek międzynarodowy. Oni zresztą uważają trochę po heglosku, że historia jest po ich stronie. To jest zresztą dość typowe dla światopoglądu rosyjskiego. Oni zawsze uważają, że są w nurcie pewnych deterministycznych przemian o charakterze historycznym. Najpierw był to marksizm, a teraz jest, jak to Putin mówi, wybijanie się światowego południa na niezależność i zmierzch dominacji cywilizacji Zachodu, która to dominacja trwała kilkaset ostatnich lat. Więc w tym sensie Rosja w sposób zamierzony i też używając całego swojego potencjału i militarnego, i gospodarczego, i dyplomatycznego, ma intencję jakby destruować ten dotychczasowy porządek. I pojawiają się wreszcie nowi gracze o niemałych ambicjach, czy to regionalnych, tacy jak, nie wiem, Iran czy Turcja. Ale też i tacy, którzy mają nieco większe ambicje ponadregionalne. Mam tutaj na myśli państwa BRICS, które jakby obok Rosji i Chin, tam jeszcze jest Brazylia, RPA i Indie, z tych liczących się jest tam Pakistan i sporo mniejszych państw, ale to wszystko razem wzięte powoduje, że instytucje międzynarodowe, też w sensie pewnej infrastruktury formalnej, prawnej, uległy rozmontowaniu. Nie ma nowych reguł gry. Jest większa liczba graczy, niektórzy bardzo agresywni, odwołujący się do swojego potencjału wojskowego. I jest jeszcze jeden element, o którym warto powiedzieć, bo na to też zwracają uwagę rosyjscy analitycy. Oni mianowicie mówią, że to, co różni czas współczesny, w którym żyjemy i będziemy żyli jeszcze przez kilka lat, to jest przede wszystkim zakwestionowanie hierarchii. Bo niezależnie od tego, czy porządek był unipolarny, jak mówiliśmy o hegemonii Stanów Zjednoczonych po rozpadzie ZSRR, czy ten porządek był porządkiem bipolarnym, jak za czasów zimnej wojny, gdzie było tych dwóch głównych graczy, czy nawet, tak jak w XIX wieku, ten porządek był porządkiem, gdzie tych graczy była większa grupa, ale to, co łączyło te wszystkie na pozór różne porządki, to uznanie pewnej hierarchii. Zawsze byli ci liczący się gracze, którzy jakby porozumiewali się albo rywalizowali, to były różne fazy, ustalali pewien ład globalny i byli ci, którzy chcąc nie chcąc ze względu na swój potencjał musieli się z tym ładem godzić. Rosjanie mówią, że dzisiaj się to też zmieniło, to znaczy dzisiaj w ogóle nie ma uznania samej zasady hierarchii, samej zasady hierarchiczności, a to jeszcze dodatkowo zwiększa ten chaos, w który wchodzimy. Więc w tym sensie coś się z tego wszystkiego wykluje. Oczywiście o ile nie nastąpi wojna globalna, która wyeskaluje do poziomu wojny jądrowej, ale dokładnie opisać jeszcze chyba nie jesteśmy w stanie, jak ten porządek będzie wyglądał. Możemy mówić o intencjach różnych graczy, natomiast z tego jeszcze nie wynika, jak te ich intencje i potencjały będą znoszące się wzajemnie, do jakiego efektu doprowadzą.
No to jest jeszcze taka jedna rzecz, która mnie zastanawia. Zresztą pojawiają się już takie głosy z okresu, no, już w zasadzie toczonej kampanii w Stanach Zjednoczonych o kolejną prezydenturę, że Donald Trump ma taki pomysł, taką chęć. To trudno to w tej chwili nazwać, bo ta polityka trochę Donalda Trumpa i jego deklaracji jest też nieprzewidywalna, no, że ma ochotę on jako potencjalny przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych wymiksować Stany Zjednoczone, mówiąc takim językiem trochę młodzieżowym, z NATO. Z drugiej strony niedawno zmarły Henry Kissinger. Zostawiam na uboczu jego dokonania takie, śmakie, owakie. Ale zostawił pewną ważną książkę, moim zdaniem. Ja trochę z uporem maniaka do niej wracam, ponieważ była podręcznikiem dla mnie na studiach i po latach do niej wróciłem. No jednak w tej książce to, co przede wszystkim mnie zawsze uderzało, to niewłaściwość jego opisu co do różnych szczegółów, ale jedną rzecz, którą moim zdaniem, mówię tu o czysto swojej subiektywnej ocenie, doskonale opisał, to jak Amerykanie stawali się policjantem świata. W zasadzie od doktryny Monroe'a wywodzi całą tą historię w stosunkach międzynarodowych, w jaki sposób Amerykanie zapewnili sobie tą możliwość pojawienia się w każdym rejonie świata i powiedzenie, my tu bronimy wartości demokratycznych, my tu bronimy pewnego zachodniego porządku, taka jest nasza rola i takie mamy do tego prawo i mamy do tego takie uprawnienia, które nam dają również potem powstałe instytucje międzynarodowe, które akurat chyba dosyć mocno też sam Kissinger lekceważył, typu ONZ. Co oznacza taka potencjalna deklaracja? Prawdopodobnie, no wszystko na to wskazuje, no bo też na to wskazują i obecne sondaże i chyba stan zdrowia samego Joe Bidena, który oczywiście chce startować i startuje w kolejnych wyborach. No, ale co oznacza taka deklaracja dla tych wszystkich, których definiujemy jako wroga świata zachodniego?
No musielibyśmy zacząć najpierw od tego, że ja nie podzielam tych obaw. No, to znaczy, to o czym pan powiedział, są takie głosy, że Trump wyprowadzi Stany Zjednoczone z NATO. No, Ann Applebaum niedawno w The Atlantic napisała taki artykuł w tym tonie, a senatorowie, głównie demokratyczni, wprowadzili taki też zapis mówiący o tym, że tak jak ratyfikacji kongresu wymaga uznanie danego porozumienia w tymi tworzącego NATO, tak i jakby jego unieważnienie, w tym sensie wyprowadzenie Ameryki, też wymaga podobnego trybu. To jest odczytywane jako zabezpieczenie właśnie na wypadek tego rodzaju tendencji. My musimy mieć świadomość, że kampania w Stanach Zjednoczonych, też i pewna narracja budowana przez demokratów, jest w dużej mierze przypominającą tę narrację, którą my w Polsce obserwowaliśmy. Znaczy mówi się, że konkurenci polityczni, w tym sensie Trump i ten jego obóz określany Make America Great Again, czyli MAGA, to są zwolennicy autorytaryzmu, to są ludzie, którzy zniszczą demokrację w Stanach Zjednoczonych, zniszczą amerykański system sojuszy. No te wszystkie projekcje tych obaw, mniej lub bardziej uzasadnionych, które są używane jako narzędzie walki politycznej, tam się znajdują. Ale ja bym się odwołał do dokumentów nie tyle programowych samego Trumpa, no bo Trump jest politykiem, który nie buduje jakiegoś korpusu programowego. On ma szereg wypowiedzi dość niespójnych i co tu dużo mówić, nieraz wewnętrznie sprzecznych. Natomiast jest co najmniej kilka think tanków, które już pracują na rzecz tego przyszłego obozu władzy, mającego duże szanse na zwycięstwo. To jest Heritage Foundation, to jest taki właśnie America First, taki nowo powołany think tank. To są różne tego rodzaju mniej nagłaśniane organizacje. Zadałem sobie trud przeczytać te ich dokumenty programowe i tam wyłania się dość spójna wizja, ale nie wyprowadzenia Stanów Zjednoczonych z NATO, tylko zmiany preferencji, jeśli chodzi o politykę zagraniczną amerykańską. Mianowicie we wszystkich tych ośrodkach, obok oczywiście spraw wewnętrznych, no bo na przykład Heritage bardzo silnie podnosi kwestię, którą też dziś Republikanie podnoszą, czyli potrzebę umocnienia południowej granicy, czy zablokowania tego niekontrolowanego napływu migrantów. No bo musimy wiedzieć, że w ciągu ubiegłego roku budżetowego do Stanów Zjednoczonych przeniknęło 2,5 miliona nielegalnych migrantów, a fala narasta. Mało tego, razem z nimi cały świat przestępczy jakby też aktywizuje swoją działalność. Amerykanie, ponad 20% gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych uważa, że są bezpośrednio zagrożeni wzrostem, przepraszam, że doświadczyli tego, iż przestępczość wzrosła. Prawie 70% mówi, że są zagrożeni wzrostem przestępczości. No ponad 100 tysięcy ludzi umarło z przedawkowania opioidów w zeszłym roku. To jest duży problem wewnętrzny. W związku z tym z tego wynika to między innymi ten spór na przykład związany z finansowaniem Ukrainy i tym, że Republikanie chcą umocnienia południowej granicy, ale również użycia sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych po to, żeby tę granicę chronić oraz aktywniejszej polityki w Meksyku. W Heritage Foundation, takim dużym, prawie 1000-stronnicowym raporcie, który oni przygotowali na potrzeby nowej administracji, tam jednym z istotnych elementów jest taki dział mówiący o obronie suwerenności Meksyku, bo oni uważają, że to państwo się załamuje, to znaczy gangi narkotykowe zaczynają tam dominować. W związku z tym w moim odczuciu będziemy mieli do czynienia z pewnym przesunięciem priorytetów. Po pierwsze to jest walka z problemami wewnętrznymi. Po drugie Trump otwarcie mówi, że trzeba głęboko zmienić administrację w Waszyngtonie i w ogóle administrację federalną. Tam padają nawet liczby. Mówi się o 50 tysiącach urzędników od najwyższych szczebli do najniższych, którzy po prostu powinni być wyrzuceni, jak dojdzie nowa administracja, bo w przeciwnym razie oni będą sabotować politykę Trumpa i jego obozu i to nie będzie wielkiego efektu, a przynajmniej nie będzie taki, jak się oczekuje. W związku z tym możemy mieć też do czynienia z jakby głęboką, nazwijmy to, przemianą wewnętrzną jeżeli oni zaczną to robić, a Trump o tym mówi już od pewnego czasu i przygotowywane są nowe kadry, no to będzie to jakiś wstrząs dla państwa amerykańskiego. Ten wstrząs będzie również dotyczył sił zbrojnych. Bo na przykład planuje się przegląd nominacji generalskich przez ostatnie lata. Tam jest taka teza wśród republikanów dość powszechna, iż w gruncie rzeczy korpus oficerski to jest korpus, który się wziął od czasów administracji Obamy, a on nie jest w efekcie bardziej zainteresowany obroną Stanów Zjednoczonych, tylko jest zainteresowany promowaniem różnych koncepcji, nazwijmy to lewicowych, w siłach zbrojnych i efektem między innymi tego, oni uważają w ten sposób, jest kryzys rekrutacyjny w amerykańskiej armii. Więc tu też mogą nastąpić duże zmiany, takie wstrząsy wewnętrzne, mam na myśli amerykańskie siły zbrojne, co zazwyczaj nie sprzyja zdolności do projekcji siły czy gotowości uczestniczenia w jakichś działaniach poza granicami. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, oni mówią o trzech rzeczach. Znaczy, po pierwsze, właściwie wszyscy bardzo podkreślają i z tego powodu krytykują Bidena, że w zbyt małym stopniu koncentruje uwagę Stanów Zjednoczonych na rywalizacji z Chinami. Ta rywalizacja z Chinami w tej narracji republikańskiej, czy to Elbridge'a Colby'ego, czy innych ekspertów, jest absolutnym priorytetem. To oznacza przesunięcie zasobów i też budowa, oczywiście, modernizacja sił zbrojnych po to, żeby ewentualna wojna o Tajwan, jeśli takowa wybuchnie, mogła być dla Ameryki zwycięska. I z tym przesunięciem priorytetów idzie drugi argument, właściwie też powszechnie występujący po stronie republikańskiej. Obok na przykład mówienia, że Pentagon musi mieć znacząco większy budżet. Mianowicie oni uważają, że Europa jest wystarczająco zamożna, wystarczająco ludna, ma wystarczający potencjał demograficzny i ma nawet większy budżet. Europa traktowana jako pewną całość, łącznie z Wielką Brytanią, ma większy budżet wojskowy i to znakomicie większy niż Federacja Rosyjska. A Federacja Rosyjska jeszcze słabnie w wyniku wojny na Ukrainie. W związku z tym oni z tego wywodzą, że w takim ujęciu, nazwijmy to strategicznym, to Europa powinna bardziej odpowiadać za własne bezpieczeństwo, co oznacza jednak redukcję, a z pewnością nie podniesienie, bo to jest jeszcze jakby nieokreślone. Niektórzy mówią o redukcji, niektórzy mówią o tym, żeby nie zwiększać swojej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie, tylko raczej skłonić, wywierając presję polityczną na sojuszników, ażeby ci sojusznicy z Europy no więcej byli uprzejmi przeznaczać na swoje bezpieczeństwo. Tam bardzo poważnie traktuje się to, że Europa w swojej masie nie dotrzymała zobowiązań przyjętych w roku 2014 na szczycie NATO w Walii, gdzie określono pewne zasady, do których powinno się dochodzić i tylko 11 państw europejskich, głównie ze wschodniej flanki, wydaje dzisiaj więcej niż 2% swojego PKB na bezpieczeństwo. I to jest bardzo silnie podkreślane, dlatego że ta część obozu republikańskiego mówi w związku z tym, że no po prostu trzeba wymusić na Europie, żeby Europa bardziej na serio zajęła się własnym bezpieczeństwem. A polityka Stanów Zjednoczonych powinna być polityką takiego państwa interweniującego, ale już jako, nazwijmy to, ostatnia deska ratunku. Dlatego, że Europa, jeśli poważnie zacznie myśleć o bezpieczeństwie, to ma potencjał, żeby równoważyć Federację Rosyjską, zbudować system bezpieczeństwa, który będzie gwarantował też w latach przyszłych, że Rosja nie zdominuje kontynentu europejskiego, nie wygra wojny na Ukrainie i nie narzuci swojej woli państwom Europy Środkowej, nie narzuci też w związku z tym swojej woli, pewnej wizji politycznej państwom Europy Zachodniej. Ameryka w takim rozumieniu staje się trochę aktorem, o którym mówi taka teoria polityki offshore balancing, czyli trochę z oddali, przyglądając się, jak wygląda sytuacja, interweniuje wtedy, kiedy Rosjanie jakby mają szansę na uzyskanie pozycji hegemonistycznej, bo istotą tej polityki jest polityka angażowania się bezpośredniego, czyli wojskowego, dopiero wtedy, kiedy jakiś z regionalnych graczy może uzyskać pozycję hegemonistyczną. Podobnie zresztą oni mówią o polityce azjatyckiej. Tam też sojusznicy amerykańscy w pierwszym rzędzie, tacy jak Japonia czy Korea, czy Australia, w pierwszym rzędzie mieliby gwarantować bezpieczeństwo również Tajwanu, a Ameryka dopiero, że tak powiem, byłaby tą ostateczną deską ratunku. Tylko to zaangażowanie w Azji jest bardziej prawdopodobne ze względu na relacje sił. Chiny są po prostu znakomicie silniejsze i dlatego oni uważają, że to zaangażowanie będzie i tak nieuchronne. Ale w tym sensie, proszę zwrócić uwagę, to nie jest narracja o porzuceniu Europy. To jest narracja mówiąca o tym, że w tych poważnych, nowych czasach, kiedy mamy do czynienia z rywalizacją z dwoma agresywnymi mocarstwami, jakimi jest Federacja Rosyjska i Chiny, no nie może być uprawiana polityka pasażera na gapę. Niemcy na przykład taką politykę ich zdaniem uprawiają.
Tutaj chciałem ten temat wywołać, skoro pan już doszedł do Niemiec, bo w grudniu miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu, gdzie byli dyplomaci niemieccy, przede wszystkim był były ambasador Niemiec w Polsce. I kiedy pojawiały się te pytania, to wszystko było, całe to spotkanie dotyczyło przede wszystkim dyskusji o książce, którą pan ambasador z Jędrzejem Bieleckim przygotowali. I kiedy pojawiały się pytania o to zaangażowanie Niemiec, o te uwagi, które miał Donald Trump pod adresem Angeli Merkel, były pan ambasador, jak myślę, też wytrawny, były, obecny, nie ustosunkowuje się do tego oficer BND, mówi, że no, Niemcy są teraz w kryzysie gospodarczym, więc wydają rzeczywiście 1,63 PKB na uzbrojenia, ale po prostu ich w tej chwili nie stać i nie wiadomo, czy sytuacja się zmieni, czy nie będzie gorzej, a do tego są problemy wewnętrzne, no bo AfD czy OSTI idą z odwetem po władzę w Bonn i Berlinie, znaczy wobec tego establishmentu bońsko-berlińskiego, więc to jest problem. Drugi problem to są imigranci, więc no, Niemcy mają teraz inne problemy na głowie niż zbrojenie się.
No i właśnie z tego powodu, że zdaniem tych polityków czy analityków, ekspertów, byłych przedstawicieli administracji Trumpa, bo Heritage na przykład, jeden z rozdziałów poświęconych Pentagonowi, napisał pełniący obowiązki szefa właśnie Pentagonu Miller, zapomniałem niestety imienia. Oni uważają, że właśnie z tego powodu, że Niemcy nie chcą wypełniać swoich zobowiązań, no Stany Zjednoczone będą miały do wyboru. No, po pierwsze, albo zacząć zacieśniać więzi. I tam na przykład w tym opracowaniu Heritage Foundation padają takie określenia, że no, trzeba będzie zacieśniać więzi z tymi państwami, które są wiarygodnymi sojusznikami, czyli z tymi, które rzeczywiście chcą zwiększać nakłady na własne bezpieczeństwo. Właśnie z tego powodu, że polityka offshore balancingu nie jest polityką porzucenia istotnego regionu przez Stany Zjednoczone, no, ale właśnie niedopuszczenia do zdominowania danego obszaru przez jednego i to jeszcze wrogiego gracza. Są oczywiście w tym obozie republikańskim głosy, ja ich nie kwestionuję, które mówią o tym, że w sytuacji, kiedy Europa nie chce troszczyć się o własne bezpieczeństwo, a ma takie możliwości, ta teza o kryzysie jest, zaraz o tym powiem, zdecydowanie na wyrost, a wydaje mi się, że ona w ogóle nie znajduje poparcia w faktach, czyli jest pewnym wymyślonym narzędziem budowania narracji, dlaczego czegoś nie możemy zrobić. No to jeżeli Europa nie chce tego zrobić, to niektórzy analitycy amerykańscy związani z obozem Trumpa rzeczywiście mówią, że w takiej sytuacji Stany Zjednoczone no nie powinny odgrywać roli w tym sensie eksportera bezpieczeństwa, że robią to jakby w czynie społecznym, nie oczekując żadnych benefitów ani ekonomicznych, ani w gruncie rzeczy politycznych, no bo jeżeli my przeznaczamy część swojego PKB i znaczną część pieniędzy podatników na bezpieczeństwo, no trzeba pamiętać, że w amerykańskim budżecie wydatki na szeroko rozumiane bezpieczeństwo to jest zdecydowanie największa, największa pozycja. Więc jeżeli my to robimy, a nasi sojusznicy nie chcą jakby zwiększyć swojej kontrybucji, no to mamy prawo oczekiwać albo lojalności politycznej, na przykład w kwestii polityki wobec Chin, ale oni też tego nie chcą robić, no albo bezpośrednio wzrostu opłat, co Trump przecież mówił i to nie tylko pod adresem Niemiec, no albo choćby polityki zakupowej w ramach tych istniejących budżetów, tak żeby to amerykański sektor przemysłowy mógł na tym zyskiwać i miejsca pracy były tworzone w Stanach Zjednoczonych, a europejscy sojusznicy też tego nie chcą robić, mówiąc cały czas o suwerenności strategicznej. Więc w tym sensie to będzie być może takie utrzymanie takiego stanowiska, być może to prowadzić do pewnego przełomu w polityce amerykańskiej, tym bardziej, że na przykład Richard Grenell, który był ambasadorem za czasów Trumpa w Berlinie, jest jednym nadal z jego z najbliższych współpracowników. Mówi się o nim jako jednym z kandydatów na sekretarza stanu albo szefa Pentagonu. W związku z tym tu tego rodzaju napięcia mogą mieć miejsce. My musimy jako państwo frontowe być na to przygotowani. Tylko musimy też pamiętać, że Amerykanie, jeśli mówią o swojej kooperacji z Europą, to doskonale widzą, że Europa jest w tym pewnym sensie Europą różnych prędkości. Państwa na wschodniej flance NATO są zdecydowanie bardziej wiarygodnymi sojusznikami amerykańskimi niż państwa takie jak chociażby Niemcy, o których mówiliśmy. A w związku z tym to porzucenie Europy, o którym się mówi, bardziej niepokoi Niemców, bo Niemcy budowali swoją pozycję na kontynencie na utrzymywaniu takiej, nazwijmy to, specjalnej bliskości politycznej przez dziesięciolecia ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko musimy pamiętać, i to jest ten element, o którym chciałem powiedzieć, że Niemcy w czasie zimnej wojny, czyli Republika Federalna Niemiec, państwo z mniejszym PKB niż obecnie, to przecież znacznie mniejszym, państwo mniej liczne, mające mniej obywateli, ta Republika Federalna była w stanie wystawić 13 dywizji w gotowości operacyjnej. Dzisiaj nie jest w stanie wystawić nawet jednej dywizji w gotowości operacyjnej, bo taka gotowość ma być uzyskana według dość optymistycznych prognoz niemieckich w roku 26, a Boris Pistorius mówił niedawno, że być może w związku z kryzysem rekrutacyjnym, bo Niemcy mają znaczne problemy, nie tylko zresztą Niemcy, wszyscy właściwie w Europie z poborem, ze skłonieniem ochotników do służby wojskowej, on powiedział, że być może trzeba będzie rozważyć model szwedzki. W Szwecji jest powszechna służba wojskowa, tylko nie wszystkich się wciela. No i Niemcy przed upadkiem Związku Sowieckiego mieli 7 tysięcy czołgów. Dzisiaj mają 100. Więc to nie jest kwestia kryzysu. To jest kwestia wyboru pewnych preferencji. Tak jak trumpiści mówią, że preferencją amerykańską powinna być walka z Chinami i rywalizacja z Chinami, bo to jest strategiczne wyzwanie na dziesięciolecia dla Stanów Zjednoczonych, no to tak też Niemcy muszą zmienić swoje preferencje, jeśli chcą być wiarygodnym sojusznikiem i uczestniczyć w systemie kolektywnego bezpieczeństwa, bo dzisiaj są pasażerem na gapę. Polacy, my jesteśmy jednak ubożsi niż Niemcy, nikt tego nie kwestionuje, jakby zmieniliśmy swoje preferencje, wydajemy 4% PKB na bezpieczeństwo, co odbędzie się oczywiście kosztem wydatków chociażby socjalnych, czy inwestycyjnych, czy konsumpcyjnych. Mam nadzieję, że ten trend zostanie utrzymany przez obecny rząd. No więc jeżeli Polacy mogli to zrobić, jeżeli Finowie mogli to zrobić, a zrobili, jeżeli Litwini, których jest przecież mało, niecałe 3 miliony obywateli, i Litwini wydawali w roku 2014 0,7% swojego PKB na siły zbrojne. Dzisiaj wydają powyżej 2% i zrobili to. To dlaczego, żeby Niemcy nie mogli zrobić? Znaczy Niemcy muszą wygodniej żyć niż cała reszta Europy?
Tak też oni sami twierdzą, że tego ducha, że ten duch dobrobytu ich bardzo dotkliwie nimi owładnął, ale właśnie...
No tak, ale my nie możemy mylić narracji niemieckiej, która mówi o pytanie. Tym, że Amerykanie chcą porzucić Europę, bo jeżeli Amerykanie naciskają na Niemcy, żeby one były wiarygodnym sojusznikiem i wydawały więcej na bezpieczeństwo w ramach NATO i w ramach przyjętych zobowiązań, to Niemcy uważają, że to jest niedopuszczalna presja i Amerykanie porzucają w gruncie rzeczy w sensie strategicznym Europę, co wydaje mi się jest nieco na wyrost. To jest zupełnie nieuprawniona narracja. No najpierw niech wywiążą się z przyjętych dobrowolnie w 2014 roku zobowiązań. To jest kwestia siły przywództwa, również siły przywództwa niemieckiego, przekonania obywateli Niemiec. Problem polega na tym, że Niemcy czują się bezpieczni, dlatego że po pierwsze uważają, że z Rosjanami można się dogadać, a po drugie graniczą z Polską. A Polacy jak rozbudowują swoje siły zbrojne, no to będą tym buforem niemieckim. No to też jest ta kwestia, ale o której trzeba głośno i otwarcie mówić.
Co do kwestii buforu też sytuacja nie jest pewna, bo to też wynikło w trakcie rozmowy. To znaczy, żeby być tą głębią strategiczną, jak to się określa, no, musieliby produkować broń, amunicję na wypadek konfliktu. Tutaj też sytuacja nie wygląda najlepiej i jakieś jasne zdecydowane deklaracje, przynajmniej na spotkaniu, w którym ja uczestniczyłem, nie padły. Ale to jest inna kwestia. Panie Marku, czego dowiadujemy się tak naprawdę o Rosjanach, o armii rosyjskiej, patrząc na konflikt za naszą południowo-wschodnią granicą? Pan poświęcił tutaj bardzo duże partie tekstu na temat w ogóle taktyki, sposobu walki Rosjan, metod walki Rosjan. A czego my się dowiedzieliśmy, patrząc za granicę? Bo zawsze się studiuje te poprzednie wojny przed tak zwaną nadchodzącą wojną. A tutaj się czegoś bardzo konkretnego nauczyliśmy. I drugie pytanie, które od razu chcę panu zadać. Dlaczego Rosjanie nie zdobyli Kijowa?
To ja odpowiem może na to drugie, bo ono jest relatywnie prostsze. Nie zdobyli Kijowa w wyniku, moim zdaniem, pewnego szczęśliwego dla strony ukraińskiej splotu okoliczności. Rosjanie byli bardzo bliscy zdobycia Kijowa. To, że nie zdobyli, to był, można powiedzieć, łucz szczęścia, a może ręka opatrzności. W zależności, kto to mówi, może się odwołać albo do jednego wyjaśnienia, albo do drugiego. Ale właściwie wszyscy eksperci mówią, że Rosjanie po pierwsze zbudowali odpowiednią przewagę wojskową na kierunku kijowskim. Strona ukraińska w gruncie rzeczy nie spodziewała się tak silnego uderzenia z tamtej strony. Rosjanie mieli ponad 12-krotną przewagę. Siły zbrojne ukraińskie, ja przypominam, że zostały jakby gro tych sił zostało przesunięte do Donbasu, bo uważano, że jeśli wybuchnie wojna, to właśnie przede wszystkim tam. W związku z tym te kierunki pozostałe były relatywnie słabsze. I kijowski, i czernichowski, i oczywiście chersoński, dlatego ta obrona ukraińska się tam bardzo szybko załamała. Więc Rosjanie mieli pewną przewagę, przewagę też zaskoczenia, przewagę siły na tych kierunkach. Nie docenili w moim odczuciu elementu takiego, na który trzeba zwrócić uwagę, bo o tym też mówi cały przebieg tej wojny, a mianowicie nie docenili tego, co się określa mianem systemu odpornościowego. Ten system odpornościowy to są zarówno, to jest zdolność instytucji państwowych do działania, jak też i reakcja społeczna. Ten resilience, jak mówią Amerykanie, on ma i wymiar społeczny, i wymiar instytucjonalny. Są państwa, gdzie ono ma wyłącznie wymiar społeczny, na przykład w Afganistanie. Instytucje państwowe mogą nie działać, a Afgańczycy, bazując na pewnych tradycyjnych zasadach funkcjonowania tego społeczeństwa, takich grupach klanowych, oni jakby są zdolni przez długi czas opierać się agresji dużych mocarstw, co udowodnili choćby w ciągu ostatnich 50 lat, ale przecież wcześniej było dość podobnie. W związku z tym te dwa elementy systemu odpornościowego najlepiej by było, jeśli one wzajemnie się wzmacniają. W przypadku Ukrainy ten element systemu odpornościowego państwa był relatywnie słabszy. Państwo ukraińskie nie było prawidłowo przygotowane do wojny, natomiast ten system odpornościowy społeczny zadziałał lepiej, niż to Rosjanie oceniali. Oni mianowicie oceniali, że społeczeństwo ukraińskie będzie w gruncie rzeczy takim trochę widzem i uzna tę agresję jako powiedziałbym dążenie, bo ona miała, wydaje mi się, taki charakter do obalenia władzy Zełenskiego. Pamiętajmy, że drugiego dnia wojny Putin wygłosił takie orędzie do przedstawicieli elity wojskowej na Ukrainie, wzywając ich do obalenia Zełenskiego i do tego, żeby usiąść do stołu rokowań i znajdzie się jakby rozwiązanie tej sytuacji. Nie ma sensu toczyć krwawych walk. Więc Rosjanie uważali, też i przygotowując tę operację, FSB to przygotowywało, wiemy jak to przebiegało, są już na ten temat studia i analizy, są zdobyte dokumenty. Oni mieli w ramach tej struktury, jaką jest FSB, mieli właściwie rozpracowane każdy obwód ukraiński, tam były stosowne zespoły oficerów, które się zajmowały też i badaniem opinii publicznej. Rosjanie uważali, też planując oczywiście eliminację, eksterminację części tych najbardziej proniepodległościowych kręgów strony ukraińskiej, co na przykład w Kijowie im się nie udało, mimo że tam kilkadziesiąt grup dywersyjno-terrorystycznych działało, Ukraińcy je właściwie wszystkie wyeliminowali, ale na przykład już im się udało na Chersońszczyźnie czy w Doniecku, tam te przecież doniesienia, ale też i na tych terenach zajętych na północy od Kijowa. W związku z tym Rosjanie chcieli moim zdaniem doprowadzić do sytuacji po pierwsze pewnej demonstracji wojskowej, pokazać jak łatwo wchodzą w głąb Ukrainy, jak ten system odpornościowy państwa jest słaby, jak załamuje się obrona. To miało też podważyć zaufanie do ekipy Zełenskiego. Ono przed wojną nie było jakieś bardzo, bardzo duże. To miało wywołać, oni też użyli swojej agentury przecież to, czy jakby ją aktywowali. To miało wywołać pewien wewnętrzny przewrót na Ukrainie i miała być w gruncie rzeczy, miał się dokonać jakiś przewrót pałacowy, czy zmiana władzy. Powinien w wyniku tego działania zacząć rządzić ktoś bardziej skłonny do współpracy z Rosją. To moim zdaniem był pewien plan Putina, który się oczywiście nie powiódł, bo oni źle ocenili sytuację, nastroje społeczeństwa ukraińskiego, determinację władzy, nie docenili samego Zełenskiego, tego, że on nie przyjął tej amerykańskiej propozycji ewakuacji, przecież to jest znana historia. I w pewnym momencie, to mówił przecież o tym nawet otwarcie zarówno generał Załużny, jak i generał Syrski, w czwartym, piątym dniu od początku agresji Załużny mówił w wywiadzie dla chyba The Economist, o ile dobrze pamiętam, że on zrozumiał, że ten jego plan obrony zaczyna działać. Te pierwsze 4-5 dni były w tym sensie trudne, że Rosjanie mogli wygrać. Ale jeżeli już nie wygrali, no tam jeszcze jest kwestia tego desantu na lotnisko Hostomel. Tutaj wiadomo już, że wywiad Estonii dość precyzyjnie poinformował stronę ukraińską o tym, że te samoloty desantowe z Pskowa wystartowały. Ukraińcy wiedzieli. No, cały splot takich czynników zadziałał. No, ale w momencie, kiedy te, jak wiadomo, dzisiaj też nie w pełni ukompletowane siły rosyjskie 4-5 dnia znalazły się w głąb terytorium Ukrainy, nieprzygotowane do takiej walki, jaką narzucili wówczas Ukraińcy. Linie logistyczne nie były sprawnie funkcjonującymi. Rosjanie z tym mieli wielki problem, bo nie na taką wojnę się szykowali. Oni tego piątego dnia mieli mieć już inny rząd w Kijowie i ten rząd w Kijowie miał przyjąć te zasady, o których nawet ostatnio mówił Putin w czasie tak zwanej otwartej linii. Czyli piątego, powiedzmy, dnia weszliśmy trochę do innej wojny. Taka jest moja ocena. Drugi przełom to był na początku kwietnia. Wtedy, kiedy niespodziewanie do Kijowa przyleciał Boris Johnson, co też było zaskoczeniem dla władz w Kijowie. I w wyniku tej jego decyzji parafowane już porozumienie ze Stambułu, które zawierało szereg ustępstw Ukrainy, też zostało odrzucone przez Zełenskiego i wojna weszła w nową fazę. Skokowo wzrosły dostawy sprzętu amerykańskiego i zachodniego. No i perspektywa jakiegoś porozumienia pokojowego, tak to nazwijmy, z Rosją, bardzo się oddaliła. Więc ta wojna ma kilka wymiarów. I jeszcze jedno, o czym trzeba pamiętać. Znaczy, ten element odporności państwa i społeczeństwa jest we współczesnej wojnie elementem kluczowym. Najlepiej by było, żeby te dwie zdolności się spotkały. Znaczy, nie może być systemu odporności państwa, jeżeli społeczeństwo uważa, że nie ma ochoty na przykład walczyć o własną ojczyznę i lepszą opcją jest zapakować rodzinę do samochodu i wyjechać.
Sporo Kijowa wyjechało, ale z drugiej
Zgoda,
strony...
ale sporo też zostało.
Tak jest. Tam jest
drugi element jeszcze, o którym chcę tylko dokończyć, to jest to, na co Rosjanie teraz bardzo silnie zwracają uwagę. Otóż oni mówią, że wraca epoka wielkich armii. Znaczy wojny, szczególnie wojny lądowe na wschodzie Europy. O tym, że to będą wojny lądowe, no to o tym przesądza ukształtowanie terenu. Te wojny wymagają wielkich armii, wielkich zdolności do zbudowania licznej armii, wyposażenia i utrzymania licznej armii. To oznacza też zdolności do mobilizowania, też i opinii publicznej wokół pewnych celów politycznych, ale również zdolności do jakby produkcji znacznych ilości sprzętu i amunicji. Więc w tym sensie oni mówią, że to wraca, co wydaje się dość oczywistą lekcją z tej wojny. No i wreszcie trzeci element. Jeżeli mówimy, że współczesna wojna wymaga i wielkich armii, i systemu odpornościowego państwa, i systemu odpornościowego społeczeństwa, to wszyscy w gruncie rzeczy uczestniczą w wojnie. To też widać bardzo dobrze na Ukrainie. Część nie chce uczestniczyć, część ucieka. To nie miejmy złudzeń. Gdyby na Polskę napadnięto, myślę, że podobne zjawisko byśmy obserwowali. Ale zaciera się granica między światem militarnym i światem cywilnym. A nawet można powiedzieć, że przeciwnik w sposób jakby zamierzony atakuje świat cywilny, bo szuka słabych punktów.
To mi przypomina pracę Karla Schmidta, Teoria wojny partyzanckiej. Że to będzie aktualne, to mało się tego spodziewałem, a w ogóle, żeby jeszcze było śmieszniej, proszę Państwa, to książkę wydała Krytyka Polityczna, którą pewnie mało kto by podejrzewał o to, że Karla Schmidta jest w stanie wydać, ale to tak na marginesie. Panie Marku, tam jest jeszcze jeden bardzo ważny element dwustronnej znajomości kulturowej, tak mi się wydaje, dlatego Ukraińcy byli w stanie dosyć długo prowadzić odpór przeciwko wojskom rosyjskim. Często to są zadzierzgnięcia rodzinne, które powodowały również, czy powodują do dzisiaj liczne wzajemne konflikty, czy podziały. A druga kwestia, która u nas przez polityków jest kompletnie niezrozumiała, mam takie wrażenie, tutaj mówię o swoim znowu wrażeniu, to znaczy dostępność do broni na Ukrainie. To jest jeden chyba z najbardziej liberalnych państw w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie w zasadzie broń umie obsługiwać każdy i każdy potrafi w zasadzie strzelać. Prawie każdy. No, może przesadzam. W Polsce byłoby to dużo większym kłopotem, gdyby komuś teraz dać broń gotową do strzału, czy pierwszy by się nie postrzelił, nim by w ogóle w kogoś wycelował i był w stanie trafić.
Znaczy, po pierwsze, my chyba nie mamy takich zasobów w naszych arsenałach, żebyśmy mogli dać broń każdemu, kto chce. Po drugie, musimy pamiętać o tym, to jest też pewien paradoks oczywiście, że Ukraina weszła w tą wojnę w sytuacji, kiedy miała 400 tysięcy mężczyzn, którzy po roku 2014 przeszli przez front. Ta rotacja tam była bardzo duża, choćby ze względu na trudności budżetowe państwa ukraińskiego. To wzmacniało tę wymianę, nazwijmy to kadr. Ale niezależnie od wszystkiego, tak, aktywna rezerwa to było 400 tysięcy weteranów, jak to na Ukrainie mówiono. Ci weterani byli ludźmi przed 30 albo po 30, więc oni nie odpowiadają takiej naszej wizji
starszych panów
albo powstańców styczniowych fetowanych w czasie II Rzeczpospolitej. I to umożliwiło bardzo szybką, w ciągu dosłownie kilkudziesięciu godzin, zbudowanie znaczącej siły po stronie ukraińskiej. Mam na myśli siłę wojsk lądowych. Tak, Ukraińcy nie mieli przewagi artyleryjskiej, nie mieli przewagi lotniczej, nie mieli szeregu innych zdolności, którymi Rosjanie dysponowali, ale w tej pierwszej fazie wojny bardzo szybko zbudowali swoją przewagę liczebną. Rosyjska armia była w tej pierwszej fazie do mobilizacji, czyli do jesieni 22, była liczebnie ustępującą armią, jeśli chodzi o stan kadrowy. I oczywiście też była ustępującą, jeśli chodzi o zdolności, o wyszkolenie, umiejętność zachowania się na froncie, też i zdolności tych ludzi, od których w gruncie rzeczy na poziomie taktycznym zależy wynik walki, czyli oficerów młodszych rang. Bo oni też byli ludźmi, którzy przeszli przez te różne wojenne, nazwijmy to, przygody lat poprzednich. No ale to wystarczy nam spojrzeć, w jakim wieku jest korpus dowódczy, ten najwyższy na Ukrainie. Ile lat ma generał Załużny? Najstarszym jest generał Syrski, ale on i tak jest człowiekiem, o ile dobrze pamiętam, który niedawno przekroczył 60. W związku z tym jest też relatywnie młody. To są wszystko młodzi oficerowie. Ten korpus oficerski na Ukrainie są ludzie młodzi, doświadczeni w walce i też w pewnym sensie to są już nowi ludzie, bo oni się kształtowali już w niepodległej Ukrainie. W związku z tym to, że Ukraina miała tę grupę ludzi przeszkolonych, których mogła szybko, oni się zgłosili na ochotnika w lwiej części, mogli zasilić armię, no to okazało się też czynnikiem przewagi. W Polsce tego nie ma, bo my nie mamy w ogóle rezerwy przeszkolonej. No, nasza rezerwa wynosi, no może już nie zero, ale to są jakieś niewielkie zupełnie zdolności. Więc w tym sensie my mówimy często o tym, tak wydaje mi się, taka narracja utrzymuje się w Polsce, przynajmniej w sporej części opinii publicznej, że Rosja pokazała, iż nie jest wcale taka silna, jak przed wojną sądziliśmy, bo nie zrealizowała swoich planów politycznych. Tylko musimy mieć świadomość tego, że po pierwsze strona ukraińska dzisiaj ma około 900 tysięcy ludzi pod bronią, a nasze siły lądowe wynoszą z grubsza biorąc 70 tysięcy ludzi, łącznie ze sztabami, logistyką, artylerią, która jakby realizuje operacje bezkontaktowe i tak dalej. Więc w tym sensie oni mają ten potencjał znakomicie większy. A po drugie, proszę zwrócić uwagę, jak głęboko i jak szybko Rosjanie weszli na Ukrainie. Gdybyśmy ten dystans, który oni przebyli na prawym brzegu Dniepru, nałożyli na przykład na mapę państw bałtyckich, które mają jeszcze mniejsze siły niż my, a natowskie siły tam są symboliczne, o tym też musimy pamiętać, to by się okazało, że Rosjanie w ciągu tych kilkunastu godzin są w stanie dojść
do Szczecina.
Nie, no do Rygi przede wszystkim, do Rygi czy do Kłajpedy, bo mówimy o pewnym wyzwaniu, które Rosjanie mogą chcieć rzucić na to. Więc w tym sensie Rosjanie okazali się za słabi, żeby złamać siłę oporu Ukrainy, ale to nie znaczy, że są zupełnie bezsilni, zupełnie pozbawieni jakichkolwiek zdolności, że nie mamy się czego obawiać. My w pewnym sensie nie jesteśmy tak silni jak Ukraina, nie mamy takich zasobów ludzkich, tak to trzeba by nieładnie powiedzieć. No i to powinno jednak wpływać na naszą ocenę sytuacji, taka jest moja ocena.
Tutaj, proszę Państwa, rozmawiamy o pewnych wątkach, bardzo w zasadzie ogólnie w stosunku do tego, co jest w tekście, bo pan Marek to wszystko w tej książce analizuje, nim przechodzi do tego, jakie ta wojna obowiązki czy jakie wyzwania na nas nakłada, to jest bardzo dokładna analiza armii rosyjskiej, sprzętu, sposobu walki, taktyki, historii. To wszystko, proszę Państwa, w tej książce jest. Jeszcze jedna kwestia, która się pojawia. To jest kwestia Pan to w innej książce poruszył. Oczywiście ta książka miała inny charakter takiego wywiadu czy rozmowy trójstronnej, między innymi tam był profesor Góralczyk, szef Nowej Konfederacji, ale pan to wtedy jeszcze, to był początek wojny, jak dobrze pamiętam, bo to był ubiegły rok, powiedział, że rola Ukrainy może być rolą takiego państwa, które będzie taką strefą pewnego chaosu. I czy to nie jest tak, że w tej chwili Rosja do tego dąży, Zachód się w jakimś sensie na to zgadza, a nawet w większym niż trochę sensie się na to zgadza. No, nawet amerykański kongres nie jest w stanie i nie chce przekazać kolejnych pieniędzy na pomoc wojskową na Ukrainie. Oczywiście tutaj też jest bardzo ważny aspekt, który warto poruszyć i trzeba poruszyć, pewnej korupcji, która jest po prostu w świecie politycznym i wojskowym ukraińskim. Nie bez powodu jeden z ministrów został oddalony ze względu na skłonności korupcyjne i sam teraz rysujący się chyba konflikt, który jest między Zełenskim a Załużnym, też nie najlepiej będzie się pewnie przekładał na samą armię, na samą obronność. Parę dni temu doszły do nas doniesienia, że Załużny był podsłuchiwany. Tutaj rola pana Jermaka z otoczenia Zełenskiego jest też bardzo specyficzna, niejasna. No, są jeszcze same konflikty wewnątrzukraińskie. Ale do czego tak naprawdę w tym konflikcie dąży Rosja? I na co Zachód się za chwilę zgodzi? Bo to tak chyba trzeba ująć, panie Marku.
Cele wojny, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, ostatnio powtórzył w czasie tego podsumowania roku i takiej otwartej linii, jak to w Rosji mówią, Władimir Putin. On mianowicie powiedział, że Rosja nadal będzie dążyła po pierwsze do denazyfikacji Ukrainy. To należy rozumieć jako zmianę władzy, a nie jako jakby argument, że tam rzeczywiście tendencje nazistowskie mają dominować, bo przypominam, że...
No to emblematyka niektórych oddziałów ukraińskich jest co najmniej ryzykowna.
To w ogóle nie ma żadnego związku z tą narracją. Ja tylko przypomnę, że bolszewicy i Sowieci twierdzili, że Armia Krajowa była organizacją nazistowską, i do 1956 roku tego rodzaju narracja była utrzymywana jako jeden z elementów uzasadnienia konieczności zainstalowania tutaj sowieckich nominantów. W związku z tym tak należy to rozumieć i to jest jakby istotny cel. Znaczy Rosjanie nadal uważają, że kto inny powinien rządzić Ukrainą niż ta obecna ekipa. No, tak jak na przykład w ramach modelu fińskiego po II wojnie światowej oni doprowadzili do tego, że marszałek Mannerheim, który nie był faszystą przecież, musiał opuścić Finlandię. Więc w tym sensie to jest jakby element, który Rosjanie nadal chcą na Ukrainie zrealizować. Po drugie, oni mówią, że Ukraina musi uznać terytorialny status quo. Czyli te tereny, które są dzisiaj przez Rosjan okupowane, one powinny zostać przez Rosję zatrzymane.
16% terytorium Ukrainy. Mhm.
To nie jest kwestia dyskusji, czy to jest 16, czy docelowo będzie 20, bo tam jest ta niejasność pewna mówiąca o tym, że Rosjanie inkorporowali te obwody ukraińskie, których nie kontrolują w całości. Więc w takiej wykładni tej tezy, która byłaby rozszerzającą, ona się w Rosji też pojawia, no mowa jest, że to strona ukraińska musiałaby się wycofać na granicę tych obwodów. Po trzecie, oni mówią o tym, że Ukraina nie mogłaby w przyszłości posiadać znaczących sił zbrojnych, bo te siły zbrojne mogłyby być jakimkolwiek zagrożeniem, czy jakimś zagrożeniem dla Federacji Rosyjskiej. To jest odwołanie do tego modelu fińskiego, który był realizowany po wojnie. No i w pewnym takim modelowym ujęciu, o którym też mówił Putin, Ukraina powinna być państwem, jak to on określił, neutralnym. Tu raczej chodzi o pozablokowość, to znaczy Ukraina rezygnuje w sposób trwały ze swojego dążenia wstąpienia do NATO i wspólnoty europejskiej. No i on jeszcze powiedział, że Ukraina w gruncie rzeczy już przestaje być państwem przemysłowym, bo przemysł ukraiński został w znacznej części zniszczony. Ukraina środki walki, których potrzebuje, otrzymuje z Zachodu. No w tym sensie ten stan rzeczy pewnie byłby utrzymany. Czyli to jest taki model państwa w gruncie rzeczy dość kadłubowego, które utraci część swojego terytorium. Tam nadal jest ta kwestia korytarza lądowego do Naddniestrza. Przynajmniej niektórzy rosyjscy analitycy, takich określmy, uważają, że Kreml nadal będzie chciał do tego dążyć. To powinno być państwo bezbronne w sensie wojskowym, ze zniszczonym przemysłem i w tym sensie też pozablokowe, że ono nie będzie jakby sojusznikiem Zachodu. To jest bardzo istotne, bo musimy połączyć kropki, jak to się mówi. Znaczy, jeżeli Ukraina nie będzie państwem podążającym na Zachód i nie będzie sojusznikiem Zachodu, to też i Zachód nie będzie odbudowywał Ukrainy albo będzie odbudowywał w sposób dość ograniczony. A jeżeli też Ukraina ma dzisiaj zniszczony przemysł, no to będzie oznaczało, że w gruncie rzeczy Ukraina będzie państwem z dominantą gospodarki opartej o rolnictwo, a nie o przemysł. No w związku z tym, jeżeli też uznajemy status quo, no to musimy się pogodzić z faktem, że ci, którzy z Ukrainy wyjechali, już na tę Ukrainę nie wrócą. To jest wizja słabego, głównie agrarnego, bez sił zbrojnych i bez znaczącego przemysłu państwa w Europie Środkowej, które jest poddane woli politycznej Rosji, mającej i poczucie zwycięstwa w wojnie, i poczucie własnej siły, i poczucie tego, że Zachód jest słaby, a niewykluczone, że można go podzielić. Więc to jest cel wojny, z którego Putin nie rezygnuje. No to można te jakby różne scenariusze w oparciu o opis takiej sytuacji budować, ale czy Ukraina byłaby w takim nowym wydaniu państwem bardziej przypominającym dzisiejszą Białoruś? Czy może byłaby państwem, no nie wiem, przypominającym Tadżykistan, czy bo już nawet nie wiem, czy Kazachstan? Tego do końca nie wiemy, ale na pewno nie byłoby to państwo odgrywające jakąś samodzielną rolę i nie byłoby to państwo zdolne do odbudowy, zdolne do zapewnienia swoim obywatelom warunków rozwoju i prosperity, a z pewnością nie byłoby to państwo, które mogłoby się stać elementem systemu bezpieczeństwa świata Zachodu. Czyli mielibyśmy na granicy taki jakby bardzo osłabiony, zapewne wewnętrznie zdestabilizowany, nieodbudowywany, nieodbudowujący się twór, podlegający jeszcze bardzo silnej penetracji rosyjskiej. No bo jeżeli mamy nową elitę władzy, która jest zainstalowana przez Rosję, no to Rosjanie penetrują całą Ukrainę na wiele różnych sposobów, wzmacniając te negatywne tendencje, o których pan mówił najprawdopodobniej. No, Rosja to nie jest państwo słynące z tego, że nie ma tam korupcji. W związku z tym Ukraina, po tym jak Rosjanie by tam zaczęli zaprowadzać własne porządki, byłaby zapewne państwem jeszcze bardziej skorumpowanym, jeszcze bardziej wewnętrznie niestabilnym. Być może świat kryminalny zacząłby tam, nazwijmy to, rządzić. Państwem generalnie zdestabilizowanym i ta destabilizacja siłą rzeczy przenosiłaby się na sąsiadów, w tym przede wszystkim na Polskę, bo Rosjanie wtedy by zaczęli zastanawiać się, jak użyć tej Ukrainy przeciwko Polsce. Tu też mają zdolności, to możemy obserwować na co dzień przecież.
Czy mamy takie zagranice wtedy Kosowo razy, jeśli chodzi o wielkość, razy 20? No.
Kosowo albo Bośnia na przykład. No to państwo opustoszałe, zrujnowane, ludność mieszka w dużych miastach, a prowincja jest już taka, bym powiedział, pusta, z wieloma nierozwiązanymi wewnętrznymi problemami. No to jest pewna wizja Rosji w moim odczuciu.
Ja zachęcam do lektury, bo wszystko jest bardzo dokładnie opisane przez pana Marka. Ostatnie pytanie, bo już musimy kończyć. Jakie to w skrócie na nas nakłada obowiązki to wszystko, co się dzieje za południowo-wschodnią granicą i skąd pewność, no bo tak, Putin oczywiście w marcu zapewne wygra te wybory, które się będą odbywały w Rosji, będzie prezydentem, ale skąd pewność, że będzie po pierwsze miał zasoby i środki do kontynuowania tej polityki, a dwa, w przypadku następcy, czy rzeczywiście ta ekspansjonistyczno-imperialna polityka byłaby, czy będzie kontynuowana? Co my powinniśmy zrobić? Jak my się powinniśmy zachować?
No, to jest bardzo obszerny blok zagadnień.
O tym jest książka, tak naprawdę.
Znaczy, ja sformułuję kilka tez. Po pierwsze, ja uważam, że Rosja przechodzi pewną wewnętrzną ewolucję w bardzo niebezpiecznym dla nas kierunku. Tam się dużo zmienia. Zmienia się na rzecz tego, że Rosja staje się państwem coraz bardziej autorytarnym i coraz większym, a może nawet już wchodzi w takie elementy totalitaryzmu, chociaż jeszcze pewnie nie według modelu sowieckiego, ale tam to państwo jakby konsoliduje się wewnętrznie po to, żeby zmagać się i to przez długie lata, bo Rosjanie uważają, że toczą pewną egzystencjalną walkę z Zachodem i właściwie tę walkę mogą tylko wygrać, bo jeżeli ją przegrają, to Rosja przestanie istnieć. Dlatego to starcie ma charakter egzystencjalny. Więc w tym sensie to też oczywiście, co się dzieje w Rosji, również i wojna, ona obsługuje też interesy polityczne obozu rządzącego. Proszę zwrócić uwagę, że przy okazji wojny mamy nie tylko do czynienia z pewną konsolidacją rosyjskiej opinii publicznej wokół obozu władzy, ale też z eliminacją opozycji. No, dwa sposoby. No, albo oni znaleźli się w więzieniach, albo ci ludzie, którzy byli społecznym zapleczem opozycji, zostali wypchnięci z kraju na emigrację. Te 600-800 tysięcy ludzi, którzy wyemigrowało, no to najczęściej, jak się uważa, byli zwolennikami no, tych, nazwijmy to, dość słabych, ale jednak zaznaczających swoją obecność w Rosji ruchów prozachodnich. Dzisiaj tego nie ma. Z tego wywodzę, że Rosjanie najprawdopodobniej, również ewentualni następcy Putina, swojej generalnej linii nie zmienią. Być może zmienią pewne tam elementy tej polityki, ale musimy się przygotować na to, że będziemy graniczyli z państwem dość agresywnym, chcącym zmienić relacje z pewnością w naszej części Europy, mającym skłonność do używania siły i też podejmującej próby destabilizowania sytuacji. Też państwem, które uważa, że wrogiem jest NATO, czy świat Zachodu, a słabym punktem świata Zachodu jest to, że to jest system sojuszniczy. W Rosji pojawiają się takie głosy mówiące o tym, że my paradoksalnie nie mamy sojuszników, ale właśnie dlatego jesteśmy silniejsi, ponieważ mamy większą odporność, jesteśmy gotowi na większe wyrzeczenia, nie musimy, znaczy nie jesteśmy skrępowani w naszej polityce postawą tych potencjalnie najsłabszych ogniw w systemie sojuszniczym, a nasi przeciwnicy działający w sojuszu, oni w tym sensie mogą się podzielić, bo mają różną ocenę sytuacji bezpieczeństwa. Mówiliśmy trochę o Niemczech, no to już choćby na tym przykładzie widać, że to nie jest tożsame, tak? Inaczej o bezpieczeństwie myślą Finowie i Polacy, a inaczej Niemcy. Ja mam na myśli nastroje społeczne. Więc w tym sensie Rosjanie uważają, że na to uda się podzielić i to też trzeba powiedzieć, bo u nas się często myśli, że jeżeli Rosjanie rzucą wyzwanie NATO, to będzie jakaś kolejna wielka wojna. Może być taka wojna, bo sytuacja może eskalować, ale Rosjanie nie myślą o żadnej wielkiej wojnie. Oni myślą o rzuceniu wyzwania NATO. To można zrobić na wiele różnych sposobów. Chodzi po prostu o to, żeby społeczeństwa w niektórych państwach NATO, szczególnie w tych znajdujących się przy granicy z Federacją Rosyjską, zaczęły myśleć i też realizować politykę taką w przekonaniu, że NATO nie gwarantuje bezpieczeństwa. Bo jeżeli zakorzeni się takie przekonanie, że NATO nie daje gwarancji bezpieczeństwa, to reakcje mogą być różne. No niektórzy, na przykład Polacy, mogą dojść do wniosku, że trzeba się zbroić i trzeba być przygotowanym na politykę siły ze strony Federacji Rosyjskiej. Ale małe państwa, które mają mały potencjał demograficzny i mały potencjał ekonomiczny, mogą dojść do wniosku, No jeżeli nie ma gwarancji bezpieczeństwa, te gwarancje nie są ironclad, tak jak mówi Biden, czyli z żelazo betonu, to może lepiej dogadać się z Federacją Rosyjską, może sobie zbudować jakąś formułę dla nas korzystną. Proszę zwrócić uwagę, że polityka Węgier, a być może w najbliższej przyszłości również polityka Słowacji, no raczej układa się według tego wzoru. I na to w gruncie rzeczy liczą Rosjanie. Znaczy Rosjanie liczą, że zwyciężą takie partykularne optyki państw wystawionych na ich presję. Zachód nie przełamie tej swojej niechęci do zwiększania wydatków na bezpieczeństwo. Zachód, przede wszystkim Niemcy, bo Francuzi zwiększają w sposób znaczący, tylko nie budują sił też zbrojnych na użytek wojny na wschodzie, tylko interesuje ich południe. To będzie oznaczało, że NATO będzie tak wewnętrznie zablokowane, że to może przyspieszyć to, od czego zaczęliśmy, czyli tą decyzję Amerykanów, że no lepiej się skoncentrujmy na tym, co dla nas jest ważne, czyli rejonie Indo-Pacyfiku, bo tu jest już taki bałagan, taka rozbieżność interesów, taki bezwład, taki, bym powiedział, niemożność uzyskania jakiejś wspólnej polityki, że trudno liczyć na tych sojuszników z Europy, a w związku z tym musimy dokonać jakiegoś wyboru. To jest w moim odczuciu pewna formuła, na którą liczą Rosjanie. To nie oznacza, że wybuchnie wojna, to oznacza, że oni będą szukać słabych punktów, będą eskalować presję, będą prowokować kryzysy polityczne, będą realizować demonstracje siły, będą nawet być może destabilizować sytuację w niektórych państwach. I wtedy, kiedy uznają, że jakby te wewnętrzne przemiany w NATO i w państwach członkowskich idą w korzystnym dla nich kierunku, no oni mogą wtedy chcieć zwiększać tę presję, żeby ten moment przełomu czy załamania się nastąpił. No to jest moim zdaniem ich strategia. Ja zresztą uważam, że Zachód Europy właśnie takich scenariuszy się obawia, tylko że inaczej trochę postrzega sytuację. Znaczy te dyskusje o federalizacji, o podejmowaniu wspólnie decyzji w zakresie polityki zagranicznej, a teraz zaczyna się już mówić o polityce wojskowej, to one wspólnie, czyli tak jak do tej pory, a tak jak do tej pory to decydował Berlin i Paryż. To ma nas uchronić, nas jako Europę, uchronić przed sytuacją, że Rosjanie zwiększają presję, no a jacyś nieobliczalni Bałtowie czy Polacy zamiast myśleć o ustępstwach i po prostu rozładowaniu napięcia, no mogą chcieć walczyć i mogą w związku z tym wciągnąć całą Europę do wojny z Rosją. To moim zdaniem za tym stoi tego rodzaju logika rozumowania. Wojna nie jest nieuchronna. Nieuchronne moim zdaniem jest to, że Rosjanie będą chcieli osiągnąć swoje cele polityczne i jeśli nie będziemy do tego przygotowani, nie będziemy mieli odpowiedniego potencjału, o czym zresztą też i sami niemieccy analitycy niedawno pisali w kategoriach skuteczności polityki odstraszania, Czyli jeżeli nie odstraszymy Rosjan, a to się robi przy użyciu tego potencjału, który trzeba zbudować przez najbliższe kilka lat, no to Rosjanie będą uważali nas za słabych i podzielonych i tę presję będą zwiększać. To nas paradoksalnie przybliża do wojny, bo oni atakują tych, których uznają za słabych, a nie tych, których uznają za silnych. W związku z tym to taką bym konkluzją tutaj spiął te nasze rozważania.
Więcej na ten temat w książce Państwo znajdą informacji, bo książka jest też bardzo dokładną analizą armii, wojska, rodzaju użytego sprzętu podczas wojny. Tutaj pewne sprawy tylko na skórkowo poruszyliśmy i jak słuchałem pana Marka, to i zwłaszcza ostatniej odpowiedzi, to przypomina mi się coś, co uchodziło zawsze za żart, kiedy wywoływano postać Stalina, ale co pokazuje, to też po przeczytaniu pana książki jest taką konkluzją, że to było realne pytanie i realne zagadnienie, które postawił Stalin, kiedy pytał, ile dywizji ma papież. To jest coś, co jest charakterystyczne dla myślenia polityka wywodzącego się z kręgu kulturowego rosyjskiego. Powiem to szerzej, no bo Stalin jako żywo Rosjaninem etnicznym nie był. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do lektury
książki.
Dziękuję
za zaproszenie, dziękuję.
Obyś żył w ciekawych czasach, no to mamy. Jak chcieliśmy żyć w ciekawych czasach, to je mamy. Bardzo dziękuję za rozmowę.